On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią po tej przerwie wakacyjnej, która troszeczkę rozdzieliła nasze spotkania, ale ruszamy na nowo i w tym roku również mam nadzieję, że będę w stanie przedstawić Państwu jakieś ciekawe zagadnienia i tematy związane z historią chrześcijaństwa, z historią może doktryny chrześcijańskiej, jej praktyką. W tym roku chciałbym zacząć od tematu dość trudnego, ponieważ zauważam, że niestety w związku z pandemią bardzo mocno nasiliło się wśród chrześcijan takie myślenie apokaliptyczne. Znaczy, możliwe, że wielu z nas w ten sposób nie myśli, jednakże jeżeli skorzystamy z mediów katolickich, czy też głównie z internetu katolickiego, szeroko rozumianego, pewno możemy znaleźć jakieś objawień, jakieś informacje o końcu świata, o jakichś objawień Maryi w Rwandzie, w Brazylii, gdzieś we Włoszech. Maria się w zasadzie objawia wszędzie, wszystkim mówi, że świat się po prostu zaraz skończy, Jezus powróci, musimy się ratować, najlepiej jeszcze przy okazji nie słuchać papieża, najlepiej przy okazji jeszcze tylko być tradycjonalistą i na przykład nie przyjmować komunii na rękę, no bo to obraża Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Pełno tego strasznie. Zawsze tak było, to znaczy zawsze było pełno objawień prywatnych, większość z nich oczywiście można sobie wsadzić między bajki, większość z nich Kościół nigdy nie uznał i większość z nich tak naprawdę nie jest do naszego zbawienia potrzebna, a wręcz jest najczęściej szkodliwa. Tak było, tak jest i tak będzie. Natomiast poza tym w dyskusji takiej chrześcijańskiej obecnie dyskutowane są poglądy na temat tego, jak to też jest na końcu świata. Niestety troszeczkę bardzo mocno fascynujemy się różnego rodzaju egzorcyzmami, tego, co niby demon tam gdzieś mówi. Zastanawiamy się, jak to piekło wygląda, jak to niebo wygląda, czy ten czyściec jest, czy nie jest. A ostatnio również pojawiły się dość popularne, coraz bardziej popularne tezy o tym, że to w zasadzie rzecz biorąc nieważne, jak żyliśmy, ważne, że jak umrzemy, to wchodzimy w objęcia Ojca i w zasadzie wszystko jest w porządku. Przy całym szacunku do wielu kapłanów, którzy bardzo dobrą robotę ewangeliczną robią i starają się nawrócić ludzi do Chrystusa, tego typu mówienie jest w moim przekonaniu niezwykle błędne. Jest niezwykle błędne teologicznie, biblijnie, ale także historycznie. Jeżeli chodzi o kwestię takiego rozstawienia biblijnego, teologicznego, świetnie to robi pan Mikołaj Kapustka. Zapraszam, że jeżeli ktoś ma wolną chwilę, można sobie wpisać. Jest to twórca, który kiedyś pisał do opiekuna naszej diecezji kaliskiej, czyli do naszego czasopisma tu diecezjalnego, więc jest to dla niektórych naszych diecezjan twórca znany. Działa teraz dość mocno w internecie. Piękny materiał o tym, jak to według Pisma Świętego, według niego jako teologa nie można mówić o tym, że piekło jest puste i jeżeli grzesznik umiera, nawet jawno grzesznik, to należy się tym cieszyć, bo tylko i wyłącznie trzeba mieć przeświadczenie, że no w końcu Pan Bóg jest miłosierny, więc mu tam na pewno wszystko wybaczył. Takie podejście, że piekło jest puste, jest dość dziwne. Natomiast nie chciałbym tutaj właśnie mówić dzisiaj o Piśmie Świętym, o Apokalipsie, nie chciałbym mówić o listach Jana, listach Pawła, czy też o samych Ewangeliach, tylko ze względu na to, że jestem historykiem, chciałbym się skupić na tym, jak to Kościół mówił o tym, co się dzieje ostatecznie. Bowiem Kościół w swojej całej doktrynie zawsze podkreślał, że żyje na tym świecie, ale katolik nie może oddawać się temu światu całkowicie, ponieważ tak naprawdę powinien myśleć o przyszłości. Na sądzie ostatecznym Chrystus nam się ukaże jako taki zwycięzca śmierci, tych mocy piekielnych, będzie też sędzią, będzie też głową całego Kościoła, no i dojdzie do takiego, bym powiedział, sądu, który rozdzieli tych, którzy idą do nieba i tych, którzy do tego nieba nie pójdą. Dokumenty kościelne uwydatniają przede wszystkim trzy zasadnicze prawdy, mianowicie tą naturę wizji, tej uszczęśliwiającej, czyli jak to w tym niebie będzie, godność tego, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy z materii stworzeni, to jest bardzo ważne, że nie tylko nasza dusza jest ważna, ale także nasze ciało, oraz zadośćuczynienie oraz odpuszczenie grzechów, czyli takie bym powiedział kwestia sprawiedliwości. To dość jest ważne, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na naukę Kościoła od początku, to Kościół musiał wielokrotnie, jakby powiedzieć, rozwiewać pewne wątpliwości, czy też rozwiewać pewne, nazwijmy to, problemy, które też teolodzy, czy też wierni przez lata mieli. Już Kościół, że tak powiem, ten pierwotny, miał pewien problem z tak zwaną gnozą. Gnoza to taka ogólnie rzecz biorąc tendencja podziału między dobrem a złem, tak, ciałem a duszą, czyli można powiedzieć coś, co jest dla nas bardzo, tak brzmi dla ucha, chrześcijańsko. Natomiast gnostycy, ogólnie rzecz biorąc, bardzo mało chrześcijańscy byli, mimo że wielu chrześcijan chciało być gnostykami, ponieważ gnostycy przy okazji mieli całą swoją teologię, wymyślając pewne rzeczy, między innymi wymyślili sobie to, że tak naprawdę Pan Bóg stworzył różnego rodzaju byty i te byty w jakiś sposób zgrzeszyły i im mniej ktoś zgrzeszył, tym lepszą, jakby powiedzieć, fuchę miał w historii zbawienia. To znaczy Jezus Chrystus był tym, który prawie nic nie zgrzeszył, Damon to był ten, który zgrzeszył bardzo, ale był wielkim bytem, ale później były byty mniejsze i taki człowiek był pewnie kiedyś bytem stworzonym przez Boga gdzieś tam za światach, ale musiał zrobić coś strasznego, że został człowiekiem. Już to brzmi troszeczkę mniej chrześcijańsko, prawda? Oprócz tego gnostycy zakładali pewien podział, to znaczy się uważali, że są tacy ludzie, którzy są ludźmi cielesnymi, mają wszystko gdzieś i tak najchętniej tylko jeść, pić i używać i ci ludzie będą potępieni, oraz są ci, którzy są oświeconymi ludźmi, mają prawdę, tak? Mają pewien monopol na wiedzę i takim człowiekiem dla wielu był Jezus Chrystus, oraz ci, którzy dochodzą do tego oświecenia poprzez to, że są lepsi od tych cielesnych, tak? Czyli pewien taki podział. I ten podział niestety się też troszeczkę w myślenie chrześcijańskie pierwszych wieków wkradł i między innymi za takim podziałem troszeczkę ostawał Orygenes. Orygenes należy do ojców Kościoła, jest świętym Kościoła koptyjskiego, tak? Ale dla nas, jako dla katolików, jest przede wszystkim najważniejsze, że jest ojcem Kościoła. Bardzo ważny człowiek, działający w Aleksandrii. Natomiast między innymi on jeszcze w tym etapie patrystycznym dyskutował na temat tego, właśnie na temat tego, skąd się wzięły dusze i jak to z tym zbawieniem jest. Między innymi twierdził, to była taka idea preegzystencji, czyli o tym, że dusze sobie kiedyś tam istniały, coś zrobiły i dlatego dzisiaj, jak Państwo są tylko i wyłącznie takimi zwykłymi ludźmi, a nie urodzili się w jakiejś rodzinie bogatej albo nie są wyjątkowo inteligentni, no to znaczy, że musieli zrobić coś złego. I w ten sposób twierdził przez swoje życie, a także uprawiał właśnie tak zwaną gnozę chrześcijańską i twierdził, że niektórzy będą zbawieni, bo są do tego wręcz powołani, bo umiłowali życie poza ciałem, a niektórzy będą po prostu potępieni, a nawet jeżeli wzywają imienia Chrystusa, ale lubią się żenić, pić, jeść, no to nie można powiedzieć, że będą kimś wielkim, tak? Po śmierci. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię jego teorii, to synod konstantynopolski w 543 roku wypowiedział się między innymi na ten temat. Zaznaczył w kanonie pierwszym, że jeżeli ktoś twierdzi lub sądzi, że dusze ludzkie istniały uprzednio jako duchy i święte moce, ale że sprzykrzyły sobie oglądanie Boga, zwróciły się ku złemu i przez to oziębły z miłości ku Bogu, a w następstwie z czego otrzymały ducha, psychę i za karę zostały wrzucone w ciała, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Jeśli ktoś twierdzi lub sądzi, to już jest kanon 9, że kara szatanów i złych ludzi jest tymczasowa i że kiedyś nastąpi jej koniec, czyli że nastąpi apokatastaza dla diabłów i bezbożnych ludzi, jak będzie wyklęty. Czyli mamy tutaj moment, w którym Kościół wypowiada się na dwa tematy. Po pierwsze, na temat tego, że to całe myślenie na temat dusz ludzkich, które uprawiał Orygenes oraz jemu podobni, jest błędne. To znaczy, że dusze ludzkie nie były kiedyś wielkimi bytami, które po prostu zgrzeszyły, tylko zupełnie inne było założenie Stwórcy na to, dlaczego jesteśmy ludźmi. I to ma właśnie bardzo wielkie znaczenie, ponieważ od razu, jakby powiedzieć, uświęca nasze ciało. Tak? Czyli dusza ludzka jest w ciele. Pan Bóg stworzył ciało i to ciało też będzie przemienione i to ciało też będzie ostatecznie zmartwychwstałe. Będzie jakby ciałem Jezusa Chrystusa. A jednocześnie tutaj kanon 9 mówi o tym, że ci, którzy myślą, że te męki piekielne się kiedykolwiek skończą, są w olbrzymim błędzie. To pragnienie wiary w życie wieczne oraz to podkreślanie Kościoła uwydatniło się także na synodzie toledańskim. Tam w 675 roku, o tym synodzie już kilka razy mówiłem, on jest bardzo ważny, bo dużo tych tekstów się zachowało. Między innymi słyszymy coś takiego. Za przykładem więc naszej głowy wyznajemy, że nastąpi prawdziwe zmartwychwstanie ciał wszystkich zmarłych. Niezwykle istotny moment. Czyli mamy ten moment, w którym Kościół potwierdza jeszcze raz, to nie jest coś, co sobie Kościół wymyślił, to, co wierzymy i to, co mamy przekazane w Piśmie, że należy wierzyć w zmartwychwstanie także ciała. I wierzymy, że nie w jakimś ciele z powietrza czy czegoś innego, to taka poezja trochę, jak niektórzy majaczą, zmartwychwstaniemy, ale w tym, w których żyjemy, istniejemy i poruszamy. Tenże nasz Pan i Zbawiciel, udzieliwszy przykładu tego świętego zmartwychwstania, wstąpił do nieba, by zasiąść na tronie, którego jak Bóg nigdy nie opuścił. Czyli mamy tutaj informację o naszym ciele. Znaczy, wielu ludzi uważa dzisiaj, że umartwianie ciała jest dobrą praktyką. Jest to oczywiście prawda. Jednakże nienawiść do swojego ciała jest absolutnie rzeczą błędną. Mamy piękny jeszcze też tutaj tekst. Wierzymy, że święty i katolicki Kościół, nabyty za cenę jego krwi, wspólnie z nim panować będzie na zawsze. Czyli mamy taką społeczność, tak, która jest przez Jezusa odkupiona i ta społeczność według wiary Kościoła będzie panować na zawsze. Czyli mamy tą nieskończoność życia wiecznego. To tak, jeżeli chodzi o kwestie wczesnego chrześcijaństwa, takie najważniejsze dzieła, których mamy. Oczywiście nie twierdzę, że nie było większych dzieł, nie twierdzę, że święci się nie wypowiadali na ten temat, na przykład Augustyn, który był dość ciekawym świętym, ponieważ musimy pamiętać o tym, że dziś na przykład, gdy słyszymy o jakimś polityku, który nie wiem, popiera aborcję, tak, a potem umiera i niektórzy duszpasterzy mówią, że no, teraz jest w objęciu ojca, a potem go jeszcze chowają w katedrze w jednym z nadmorskich polskich miast, ponieważ no, tak wypada, bo był prezydentem miasta, no to trzeba przypomnieć, że Augustyn powiedział słowa dość wstrząsające dla dzisiejszego człowieka. Jeżeli się dowiem, że mój ojciec umarł w grzechu śmiertelnym, nie będę się za niego modlił. To jest Augustyn, tak? Przeświadczenie o tym, że za nasze grzechy może czekać nas kara, było u ojców pewne. To nie była jakaś kwestia dyskutowalna. Pytanie było tylko, czy te męki będą rzeczywiście wieczne, czy nie. I nie mówię tutaj to po to, żeby kogokolwiek straszyć. Natomiast mówię to tylko po to, żebyśmy mieli pewność co do doktryny. Bardzo ciekawie na temat w ogóle życia wiecznego również wypowiada się Innocenty III. To jest oczywiście już wiek XIII, więc zrobimy pewien przeskok. W liście, w którym pisze, to jest list do arcybiskupa Zals, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem po francusku, to jest list, który przede wszystkim mówi nam o sakramencie chrztu, ale tam w tym liście potwierdza. Mówimy, że należy rozróżniać dwojaki grzech. Pierworodny i uczynkowy. Tak? Pierworodny, który zaciągamy bez zgody i uczynkowy, który się popełnia za zgodą. Pierworodny, który się zaciąga bez zgody gładzi moc sakramentu. Czyli w momencie, w którym jesteśmy, jakby powiedzieć, ochrzczeni, on całkowicie znika. Uczynkowy zaś popełniamy za zgodą. Nie bywa zgładzony bez zgody. Karą grzechu pierworodnego jest pozbawienie oglądania Boga. Karą zaś grzechu uczynkowego jest męka wiecznego ognia. To jest niezwykle ważne, bo wielokrotnie o tym Kościół zapominał również w swojej ewangelizacji, twierdząc, że ci, którzy na przykład nie otrzymali chrztu i nie słyszeli o Chrystusie, oni idą do piekła. Absolutnie nie jest to wiara Kościoła. Jeżeli już jakakolwiek kara tych ludzi miałaby spotkać, to byłaby to kara nieoglądania Boga. Co to znaczy? To znaczy, że po śmierci ewentualnie ci ludzie mogą być, no, można powiedzieć, na takim statusie ewentualnie szczęśliwości takiej naturalnej, jak to szczęśliwość można osiągnąć na ziemi. Czyli absolutnie nie jest to szczęśliwość ponadnaturalna, ponieważ nasza nagroda w niebie, nagroda dla chrześcijan, którzy upodobnią się do życia Jezusa Chrystusa przez swoje życie i będą zbawieni, to jest coś ponad naszą naturę. To jest jeszcze więcej, jeszcze wspanialsze. I to można zatracić przez większą karę. Natomiast jeżeli mamy ten grzech pierworodny i nie zostaliśmy ochrzczeni, to takiej kary raczej nie doświadczymy, no chyba, że jesteśmy straszni i jakieś popełniamy grzechy, które są, no, wołające o pomstę do nieba, to może wtedy. Ale jednak chrześcijańska teologia zakładała, że jest to zupełnie inna kara. Dlatego później m.in. Sobór Watykański II bardzo mocno podkreślił o tym, że jest wielu takich, którzy słyszą Chrystusa bez Chrystusa, tak? Czyli raz w życiu przynajmniej mogą gdzieś w swoim wierze usłyszeć, poznać Jezusa i przez to się zbawić nawet, mimo że o tym Jezusie formalnie nie słyszeli. Mamy kolejny list Innocentego IV. Jest to list do legata, który udał się na Cypr. Tam był pewien konflikt między arcybiskupem, nazywał się Hugon, a biskupem Królestwa Cypru, greckim biskupem. Oni się kłócili między sobą, kto ma rację, jak to zwykle Grecy z łacinnikami. I tam ten łaciński arcybiskup, jakby powiedzieć, podważał całkowicie wiarę grecką, tak? Czyli uważał, że wszystko, w co wierzą Grecy, jest kłamstwem, jest bluźnierstwem. Papież go poucza poprzez swojego kardynała, którego tam wysłał, że tak nie jest, że musi pamiętać, że mimo, że są pewne różnice, to tak naprawdę gdzieś tam wewnętrznie nasza wiara jest dość podobna. I tutaj czytam. Jeśli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wiecznego piekła. Natomiast dusze dzieci zmarłych po otrzymaniu chrztu, jak również dorosłych, umierających w stanie łaski, których nie zatrzymuje ani grzech, ani jakieś zadośćuczynienie za niego, przechodzą natychmiast do wiecznej ojczyzny. Podkreślam w tym liście również, że Grecy, mimo że nie piszą o czyśćcu i nie uznają czyśćca, nie nazywają go w ten sposób, to jednak każą się modlić za zmarłych. Papież więc zwraca uwagę arcybiskupowi, że mimo że Grecy wierzą inaczej, wierzą w to samo. I to jest dość duży problem między Grekami, a między łacinnikami, który często do dzisiaj potrafi być konfliktem takim teologicznym, ale czasami też słownym między na przykład teologami tych dwóch odmian chrześcijaństwa. Grecy modlą się za swoich zmarłych, ale nie mówią dlaczego, tak, się modlą za swoich zmarłych. No bo jeżeli wierzą tylko, że jest piekło i niebo i po śmierci od razu idziemy do piekła i nieba, absolutnie bez sensu jest się za nich modlić. Oni twierdzą, że tak jest, ale jednocześnie modlą się, bo mają pewną nadzieję, że ta modlitwa może pomóc. Nie nazwali tego, nie rozpoznali w tym czyśćca i tak dalej, w tej nauce katolickiej, jednakże to robią. I właśnie na to zwraca papież. Bardzo ciekawy jest właśnie ten punkt, przypomnijmy o dzieciach, które zmarły po otrzymaniu chrztu, ale również dorosłych w stanie łaski, którzy od razu idą do nieba, czyli nie czekają na sąd ostateczny. Ta wiara w to, że po naszej śmierci od razu mamy sąd uczynkowy, ten sąd taki, jakby powiedzieć, indywidualny, jest niezwykle ważna. To już jest XIII wiek i tak naprawdę jest to już pewna ukształtowana teologia Kościoła. Proszę pamiętać, że nie zawsze tak było. Część ludzi brało pisma i mówiło, że sąd ostateczny będzie dopiero na końcu, w związku z tym te nasze dusze są gdzieś, nie wiem, w kosmosie, czekają, tak? Natomiast w ten sposób papież tutaj podkreśla, i to jest rzeczywiście depozyt wiary, że tak właśnie jest i w to samo w zasadzie wierzą Grecy. Dość ważny był również Sobór Powszechny w Joński, w którym dyskutowano nad wyznaniem wiary Michała Paleologa. To był jeden z władców bizantyjskich, którzy dążył dość mocno do połączenia ze sobą na nowo chrześcijaństwa greckiego i łacińskiego. I tam między innymi, oczywiście to jest wielki tekst, ja tutaj podam tylko pewne fragmenty odnoszące się właśnie do rzeczy ostatecznych, Kościół mu pisze. Jeśli prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości jeszcze przed godnym zadośćuczynieniem, czynami pokutnymi za popełnione grzechy i zaniedbania, wówczas ich dusze zostaną po śmierci oczyszczone karami czyśćcowymi, czyli ekspiacyjnymi. Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary mszy świętej, modlitwy, jałmużny i inne akty pobożnościowe, które zgodnie z postanowieniem Kościoła jedni wierni zwykli ofiarować za innych wiernych. To jest dość ciekawe, ponieważ mamy XIII wiek. Wielu ludzi twierdzi, że to głównie na Soborze Trydenckim ustalono, że na przykład za zmarłych można płacić za msze święte i tak dalej. Nie jest to oczywiście prawda. Jest to zwyczaj o wiele starszy, wywodzący się jeszcze z choćby z tak zwanych lat jubileuszowych w Starym Testamencie, odpuszczenia grzechów i tak dalej. Można by dużo o tym opowiadać. Natomiast tutaj Sobór Powszechny dość jasno mówi, że są pewne męki, które nie są mękami wiecznymi, tylko są pewnymi mękami, które mają, jakby powiedzieć, pomóc nam odpokutować za grzechy, za które nie zdążyliśmy odpokutować tutaj na ziemi. Jest to pewien dość mocny fragment, ponieważ pokazuje nam, że to jest wiara naprawdę stara. To nie jest coś, co sobie Kościół wymyślił w Soborze Trydenckim i potem wykorzystywał to, czy też wcześniej wykorzystywał to, żeby na przykład dużo pieniędzy zarabiać, tylko jest to wiara Kościoła, którą miał ustabilizowaną. Nie jest tutaj napisane, że tak ogłaszamy i to będzie coś nowego, tylko że jak Kościół wierzy, tak? Czyli Kościół już to wierzy od jakiegoś czasu. Dusze zaś tych, którzy umierają bądź w grzechu śmiertelnym, bądź samym tylko grzechem pierworodnym, natychmiast wstępują do piekła, gdzie jednak nierówne podlegają karom męki. Ktoś mi powie, przed chwilą mówiłem, że papież twierdzi, że karą za brak chrztu jest niewidzenie Boga, a nie męki piekielne. To jest dość ciekawe, ponieważ średniowieczni teolodzy uważali, że największa szczęśliwość, jaką może doświadczyć człowiek na ziemi, wyobraźmy sobie najbardziej szczęśliwego człowieka na ziemi, to jest między innymi taki stan, który może spotkać człowieka, który jest nieochrzczony, był dobrym człowiekiem. Ale to jest piekło. To jest najmniejsze, jakby powiedzieć, piekło, ponieważ nie jest oglądaniem nieba. Część teologów twierdziła, że jest to najmniejsze niebo, ponieważ nie cierpi się w ogóle. Natomiast część twierdziła, że to jest najmniejsze piekło, ponieważ cierpi się w ten sposób, że się nie doświadcza tej rzeczy ponadprzyrodzonej. Można by się tutaj kłócić rzeczywiście, czy to jest tak, czy tak, natomiast w ten sposób Kościół opowiada. Tenże święty Kościół rzymski mocno też wierzy i stanowczo utrzymuje, że bez względu na to w dniu sądu wszyscy ludzie staną przed Trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę z własnych czynów. Czyli tak jak mówię, kolejny raz Kościół nam potwierdza tą wiarę w ten sąd ostateczny. Nie tylko nasz sąd, tylko sąd ostateczny. Oczywiście był jeszcze potem Sobór Powszechny z Wien. Tam dyskutowano na temat herezji beguarów i beginek i mamy tam taki jeden punkt. Każda rozumna natura jest sama z siebie według własnej istoty szczęśliwa, a dusze nie potrzebują żadnego światła chwały, które by je podnosiło do oglądania Boga i szczęśliwego cieszenia się z nimi. To jest punkt, który Kościół uznał za herezję, bo tutaj akurat to jest lista błędów, tak? Kościół spojrzał na to, co głosiły między innymi te beginki i wyliczył te błędy. Więc jeżeli ktoś uważa, że każda rozumna natura sama z siebie według własnej istoty może być szczęśliwa, no to jest w błędzie. To jest, proszę Państwa, trochę New Age, oczywiście zupełnie inne, tak? Nie można tak nazywać, mamy tutaj przecież wiek XIV. Natomiast wielu ludzi dzisiaj uważa, że ze względu na swoje, jakby powiedzieć, udoskonalenie, jest w stanie właśnie osiągnąć jakąś wieczną szczęśliwość i Bóg im do tego jest niepotrzebny. To Kościół już się z tym zmierzył w XIV wieku. Dość ciekawy była konstytucja Benedictus Deus z 1336 roku. To już będzie taki jeden z ostatnich tekstów, bo czas nas niestety goni, o którym będę opowiadał. To jest dość ciekawa sprawa. Proszę Państwa, my dzisiaj żyjemy po Soborze Watykańskim I. Uważamy, że jak papież coś mówi, to jest to nieomylne. Oczywiście zapominamy wielokrotnie, że żeby teza papieża była nieomylna, muszą być spełnione pewne warunki. Jak papież coś powie w samolocie, to nie jest nieomylny. O tym oczywiście mógłbym zrobić zupełnie inne spotkanie. Natomiast często się mówi, że chrześcijanin to nie może krytykować papieża. Oczywiście tak nie było przez wieki i mamy taką właśnie sytuację z Benedyktem XII, który również krytykował swojego poprzednika. To był Jan XXII. Były pewne protesty, ponieważ Jan XXII zaczął głosić, tutaj między innymi mamy, jakby powiedzieć, takie kazania na uroczystości Wszystkim Świętych, że przed sądem ostatecznym dusze nie będą cierpiały żadnych męk, to znaczy nie będzie tego sądu cząstkowego, czy tego indywidualnego, tylko sąd ostateczny. Powstały bardzo żywe protesty przeciwko tej nauce, od strony zwłaszcza dominikanów z Uniwersytetu Paryskiego. Przypominam, że to jest czas, kiedy papież nie siedzi w Rzymie, tylko w Awinionie, więc jest bliżej Paryża. I to, co mówi w Awinionie, jest przede wszystkim dyskutowane we Francji, tak? W dzisiejszej Francji, nazwijmy to. Czyli głównie właśnie krytykowali papieża dominikanie oraz franciszkanie. To też przed śmiercią papież zaczął się zastanawiać, to był rok 1334, czy przypadkiem się nie pomylił. I poddał swoją opinię ocenie Kościoła i miał nawet napisać na ten temat bullę, ale umarł, tak? W związku też z tym nie zdążył. Jego następca, Benedykt XII, zaraz po objęciu właśnie stolicy apostolskiej, postanowił, jakby to powiedzieć, sprzeciwić się swojemu poprzednikowi i temu, co głosił. Jednocześnie oczywiście potwierdził, że papież poprzedni, no to on był tak pokorny, tak, że mimo, że tam się pomylił, to był w stanie to poddać ocenie teologów i tak dalej. Natomiast, że to, co pisze, jest błędnie. Do dnia 29 stycznia 1336 roku właśnie w konstytucji Benedictus Deus ogłosił tak uroczystą definicję o udzielaniu widzeń Boga duszom zbawionym i o karach wiecznie potępionych, natychmiast nawet po śmierci. Jest to bardzo ważny dekret, ponieważ po pierwsze wyrósł w bólach, ponieważ to był konflikt teologiczny, tutaj dominikanie, franciszkanie, to były dwa najważniejsze zakony wtedy, najbardziej prężne, które zawsze stały raczej po stronie papieża, tutaj się jemu przeciwstawiły. A po drugie, no, papież musiał jednak dojść do tego i skrytykować swojego poprzednika, który na szczęście nie ogłosił tych swoich nauk w jakiś sposób dogmatyczny i dzięki czemu można po prostu sobie to wsadzić do błędów Kościoła i błędów papiestwa, a nie przejmować się, że był to jakiś dogmat, który musiał zostać usunięty. Dokładnie tam czytamy taki piękny tekst. Ponadto orzekamy, że według ogólnego rozporządzenia Boga dusze umierające z uczynkowym grzechu śmiertelnym zaraz po śmierci stąpują do piekła, gdzie doznają kar piekielnych. Niemniej jednak w dniu sądu stawiają się wszyscy ludzie przed Trybunałem Chrystusa w swoich ciałach, aby zdać sprawę ze swoich czynów, aby każdy otrzymał we własnej sprawie, kiedy był w ciele, według tego, co uczynił, albo dobro, albo zło. Oczywiście ten temat czysta wychodził co jakiś czas, bo tutaj mamy oczywiście uśmiercił w grzechach, więc uznaje się, że ktoś umiera w tych grzechach, czyli nie chciał się wyspowiadać i tak dalej, no to doświadcza kary. Natomiast między innymi właśnie Klemens VI, kolejny papież, w 1351 roku pisze taki list do jednego z armeńskich duchownych i tam zapytuje go. Pytamy, czy wierzyłeś i wierzysz, że istnieje czyściec, dokąd wstępują dusze umierające w łasce, które jeszcze nie za dużo czyniły za swoje grzechy przez zupełną pokutę. Również czy wierzyłeś i wierzysz, że do czasu cierpią one mękę ognia, a potem, skoro są oczyszczone, nawet przed dniem sądu, dochodzą do prawdziwej i wiecznej szczęśliwości, która polega na bezpośrednim widzeniu Boga i na miłości. I to jest bardzo ważne, ponieważ Klemens pyta tutaj swojego adresata, czy on wierzy w wiarę katolicką, czy wierzy w wiarę prawdziwą. I między innymi zapytał go właśnie o to, tak? Czyli czy tak wierzysz? Bo jeżeli tak wierzysz, to znaczy, że jesteś w prawdzie. A jeżeli tak nie wierzysz, no to znaczy, że jesteś w błędzie. I oczywiście te dyskusje między różnymi rodzajami odmian greckich, a łacińskich nie ustaną. I Sobór Powszechny, głównie florencki, miał cały dekret, który mówił właśnie, dekret dla Greków, co to Grecy powinni zrobić, żeby być katoliccy. I tam między innymi pisze, że dusze tych, które po przyjęciu chrztu nie splamiły się w ogóle żadnymi grzechami oraz dusze tych, które splamiły się grzechem, zostały oczyszczone w sposób wyżej podany, czy to pozostają w ciele, czy też po opuszczeniu go, zostaną natychmiast przyjęte do nieba i oglądają jasność samego Boga w Trójcy Jedynej. Dusze zaś tych, które umierają w uczynkowym grzechu śmiertelnym lub w samym grzechu pierworodnym, natychmiast wstępują do piekła, gdzie jednak nierównym podlegają karom. Czyli mamy tutaj oczywiście wiarę w niebo, w piekło, ale też jest informacja o czyśćcu. Jeżeli prawdziwie pokutujący zakończy życie w miłości Boga jeszcze przed godnym zadośćuczynieniem czynami pokutnymi za popełnione grzechy i zaniedbania, wówczas dusze ich zostaną po śmierci oczyszczone karami czyśćcowymi. Dla złagodzenia tego rodzaju kar domaga się wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiara mszy świętej, modlitwa, jałmużna i inne akty pobożne, które zgodnie z postanowieniem Kościoła jedni wierni zwykli ofiarować za innych wiernych. Czytamy? To jest w zasadzie to samo, co poprzednio czytałem. Tekst bardzo podobny, wręcz przepisany z tekstu 200 lat poprzedniego. No i oczywiście dochodzimy do Soboru Trydenckiego. O Soborze Trydenckim mówiłem Państwu już tak dużo przy okazji tych naszych rozważań na temat sakramentów, że będę go dzisiaj tutaj raczej czytał mniej, ponieważ też już nam się czas kończy. Sobór Trydencki odpowiedział przede wszystkim na błędy Lutra. Luter, który tak naprawdę postanowił zredefiniować całą wiarę katolicką i między innymi dokonał pewnego zamachu na Pismo Święte. To jest dość ciekawe, ponieważ Pismo Święte nigdy nie istniało jako książka, która spadła z nieba. Proszę o tym pamiętać. Pismo Święte zostało wymyślone przez Kościół. Znaczy Kościół zebrał różne księgi i uznał, że one są natchnione. Więc w związku też z czym Luter, który na początku swojej działalności twierdzi, że sola scriptura, czyli tylko pismo, a nie Kościół, zaprzecza sam sobie, tak? Ponieważ bierze książkę, którą stworzył Kościół, twierdząc, że ta książka jest najważniejsza, a nie Kościół, który ją stworzył. Więc spoko. I mamy tutaj jeden taki punkt. No i oczywiście mamy słynne cytaty z ksiąg machabejskich, w którym to między innymi Machabeusz oddaje Bogu ofiarę za zmarłych, mając nadzieję, że to im pomoże po śmierci. Oczywiście, gdyby nie wierzył w to, że ta ofiara coś może zdziałać, nie złożyłby tej ofiary, tak? Czyli mamy taki pierwszy już w Starym Testamencie moment, w którym mamy pewną wiarę za to, że my żyjący możemy się modląc za tych, którzy umarli, im pomóc. I to jest właśnie ten ogień, który miał oczyścić, czyli właśnie to jest początek całej nauki o czyśćcu. Oczywiście co robi Luter? Luter wywala te księgi, bo mu przeszkadzają, nie pasują mu do jego całej teologii, tak? Więc dlatego też w Soborze Trydenckim między innymi czytamy, jest to sesja 20, 1563 rok. Ponieważ Kościół katolicki pouczony przez Ducha Świętego na podstawie Pisma Świętego i starożytnej tradycji ojców na świętych soborach, a ostatnio na tym ekumenicznym soborze podał naukę, że istnieje czyściec, a dusze tam zatrzymane są wspomagane wstawiennictwem wiernych, zwłaszcza zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza, święty sobór nakazuje biskupom pilnie starać się, ażeby zdrową naukę o czyśćcu przekazaną przez świętych ojców święte sobory wierni wierzyli, by jej przestrzegano, nauczano i ją wszędzie głoszono. Zagadnienie dla prostego ludu trudniejsze i subtelniejsze, które nie służą do zbudowania i z których najczęściej nie ma żadnego pożytku dla pobożności, skazań ludowych powinny być wyłączone. Niech nie pozwalają rozszerzać i zajmować się zagadnieniami niepewnymi lub mającymi pozór fałszu. Niech zabronią jako zgorszenia obrazy dla wiernych tego, co budzi tylko pewną ciekawość lub zabobonność, ale trąci brzydką chciwością. Niezwykle ważny tekst. Znaczy oczywiście tu nie czytałem o tym, jak Sobór potwierdza, że ci, którzy nie wierzą w czyściec, niech będą wykręci i tak dalej, bo to już są Państwo do tego przyzwyczajeni z tych moich audycji. Natomiast to jest miejsce, w którym mamy pewne jasne wskazania dla biskupów. Znaczy biskupi mają dbać o to, żeby zdrowa nauka o czyśćcu była przekazywana wiernym. Oczywiście możemy się gorszyć tym. Dzisiaj mamy o wiele wyższy poziom wykształcenia ogólnego. Wszyscy czytają, piszą, liczą. Tak? Ludzie znają się na geografii. Kiedyś tak nie było. I wielu ludzi było bardzo, bardzo prostych, niepiśmiennych. Dlatego też Sobór zaznacza, że tym ludziom nie należy opowiadać o jakichś zagadnieniach teologicznych. Nie należy roztrząsać z nimi pewnych teorii uniwersyteckich. Tak? Myślenia, czy no właśnie czy to nie oglądanie Boga, to już jest piekło, czy jeszcze niebo i tak dalej. Bo to jest bez sensu, bo to nic nie daje, a na pewno nie daje absolutnie wzrostu wiary. I teraz dochodząc do dzisiejszego początku naszego tematu, uważam, że takie roztrząsanie, że może Bóg jest tak miłosierny, że piekła nie ma i jest puste, albo jest puste, jest bezsensownym roztrząsaniem rzeczy, które nie dają niczego, a na pewno nie dają wzrostu wiary. Dlatego spowiadajmy się, jak tylko jesteśmy w grzechach ciężkich, jak najszybciej, najlepiej. Miejmy zawsze pragnienie przeproszenia za nasze grzechy. Miejmy zawsze pragnienie zadośćuczynienia za nasze grzechy. Módlmy się o to, żebyśmy nie umarli w grzechach śmiertelnych, żebyśmy nie zbuntowali się, zwłaszcza żebyśmy nie umarli w grzechach, które są ciężkie do wybaczenia. Bardzo prośmy o to Chrystusa, ponieważ nasze życie wieczne to jest coś ważnego, a nie nieważnego. Do usłyszenia.